dzisiejszą uroczystość ofiarowania Pańskiego, zwanego także Świętem Matki Bożej Gromnicznej, po raz dziesiąty obchodzimy dzień życia konsekrowanego, który zapoczątkował Jan Paweł II w 1997 roku. Powiedział wtedy między innymi: Wam, drodzy zakonnicy i zakonnice, a także Wam, drodzy siostry i bracia, członkowie Instytutów Świeckich i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, powierza się zadanie głoszenia słowem i przykładem pierwszeństwa absolutu nad każdą ludzką rzeczywistością. Jest to naglące zadanie w naszych czasach, które nierzadko wydaje się, że zatraciły autentyczną wrażliwość na Boga. Wasza misja w Kościele i w świecie polega na tym, aby być światłem i źródłem nadziei. To samo pragnienie, by przypominać światu o pierwszeństwie miłości do Boga, nieść Mu światło i dawać nadzieję, ożywiało niektórych starożytnych chrześcijan. Porzucali oni wszystko i udawali się w miejsca odosobnione, by tam oddawać się kontemplacji i pokucie. Z ich duchowego doświadczenia zrodziła się dynamiczna forma duchowości w Kościele, jaką jest szeroko pojęte życie konsekrowane. Trudno dziś wyobrazić sobie życie Kościoła bez osób konsekrowanych, zakonnic i zakonników, członkiń instytutów świeckich, dziewic i wdów konsekrowanych, a także pustelników. Potwierdza to Jan Paweł II, pisząc w adhortacji Vita Consecrata, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego. Dzisiejsza uroczystość jest więc dla nas okazją, by wyrazić Bogu wdzięczność za ten nieoceniony dar dla wszystkich. To zarazem sposobność, aby swoją modlitwą odwzajemnić duchową troskę nieznanych nam często osób konsekrowanych, jaką nam okazują. U początków życia monastycznego, które zaistniało w Kościele Wschodnim na początku IV wieku po Chrystusie, byli ludzie świeccy, na ogół pochodzący z zamożnych i wykształconych sfer. Poszukując prawdy na wzór ówczesnych filozofów i myślicieli, a zarazem kierując się pragnieniem naśladowania Chrystusa dziewiczego, ubogiego i posłusznego, opuszczali miejski zgiełk i swoje majątności, aby udać się na miejsca słabo zamieszkałe albo wprost na pustynię i tam oddawać się surowej ascezie oraz prowadzić pogłębione życie duchowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że od samego początku zarysowują się dwa nurty takiego stylu życia duchowego. Pierwszy, zwany eremityzmem, polegał na samotniczym dążeniu do doskonałości przez prowadzenie intensywnej walki duchowej, pokutę, ascezę i modlitwę, a także medytowanie nad Słowem Bożym. Pierwszym eremitą, czyli pustelnikiem, był święty Paweł z Teby. Według życiorysu, jaki spisał święty Hieronim, przyszedł on na świat około 228 roku w zamożnej rodzinie egipskiej. Otrzymał staranne wykształcenie i w młodym wieku przyjął chrzest. Gdy w 249 roku w Egipcie zaczęły się prześladowania ze strony cesarza Decjusza, zdradzony przez swego szwagra, Paweł uciekł na pustynię w okolice Morza Czerwonego. W absolutnej samotności pragnął całkowicie zjednoczyć się z Bogiem. Gdy osiągnął wiek 113 lat i miał za sobą 90 lat życia pustelniczego, odkrył go inny wielki pustelnik, Antoni. Niebawem Antoni odwiedził Pawła pustelnika ponownie i wtedy zastał go już martwego. Wówczas pochował go w jego jaskini. Wspomniany święty Antoni pustelnik, zwany także Wielkim, urodził się około 255 roku w okolicach Heraklei w środkowym Egipcie, również w zamożnej rodzinie kupieckiej. Pewnego razu podczas liturgii poruszyły go słowa Chrystusa z Ewangelii: jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Podążył za tym wezwaniem, rozdając odziedziczony po rodzicach majątek. Pozostawił tylko część majątku dla materialnego zabezpieczenia młodszej siostry. Początkowo zamieszkał na pustkowiu w pobliżu rodzinnej wioski. By uniknąć rozgłosu, udał się na pustynię libijską, a wreszcie około 285 roku osiadł w ruinach opuszczonej fortecy Pispir nad Morzem Czerwonym. Stamtąd dwukrotnie udawał się do Aleksandrii w celu przepowiadania i umacniania tamtejszych chrześcijan. Zmarł w 356 roku w wieku około 150 lat. Już za życia w jego ślady poszło wielu ludzi, mężczyzn i kobiet. W ten sposób święty Antoni stał się inicjatorem wielkiego ruchu eremickiego. Obok eremityzmu rozwijał się drugi nurt pierwotnego życia monastycznego, zwany cenobityzmem. Polegał on na wspólnym życiu mnichów mieszkających w pobliżu siebie w osobnych domkach lub pod jednym dachem, ale oczywiście w osobnych celach. Inicjatorem tego ruchu był święty Pachomiusz Starszy, który urodził się około 290 roku w Górnym Egipcie w rodzinie pogańskich rolników. Wbrew swej woli został żołnierzem armii rzymskiej. Służąc w wojsku, zetknął się z chrześcijanami. Zafascynowany ich stylem życia, po zakończeniu służby przyjął chrzest od anachorety Palemona i przez jakiś czas prowadził życie pustelnicze. Około 320 roku udał się na pustynię tebańską i tam założył pierwszy klasztor, w którym kierował wspólnotą mnichów. Napisał dla nich regułę, która jest pierwszą w historii regułą życia zakonnego. Żądał od mnichów jednolitego stroju, wspólnych posiłków, pracy i modlitwy, jak również dyscypliny i posłuszeństwa opatowi. Szybko ta forma życia duchowego zyskała popularność. Jak grzyby po deszczu powstawały kolejne klasztory męskie i żeńskie. Kiedy święty Pachomiusz umierał w 347 roku, według jego reguły zakonnej żyło już ponad 9 tysięcy mnichów i mniszek. Ruch monastyczny ze wschodu przyjął się także w kościele zachodnim, głównie za sprawą świętego Hieronima, który przetłumaczył na łacinę regułę świętego Pachemiusza i grecką wersję żywotu świętego Antoniego spisanego przez świętego Atanazego. O ile jednak monastycyzm wschodni był ruchem rozwijającym się na wsi, na pustyni, o tyle monastycyzm zachodni, łaciński, rozwijał się przede wszystkim w miastach, a ściślej w ich pobliżu. Na przykład święty Augustyn w swoich wyznaniach wspomina o jakimś klasztorze w pobliżu Mediolanu. Święty Paulin z Noli niedaleko swego rodzinnego miasta założył klasztor. Podobnie święty Grzegorz Wielki na wzgórzu Celium w Rzymie ufundował klasztor świętego Andrzeja. Zaś rzymski patrycjusz Kasiodor założył około 536 roku słynne wiwarium w miejscowości Sciliacium w Kalabrii, gdzie mnisi byli zobowiązani także do uprawiania nauki. Szczególne formy życia monastycznego powstawały przy biskupstwach, czego przykładem jest wspólnota w Vercelli we Włoszech, założona przez biskupa Eusebiusza około połowy IV wieku. Także przy rzymskich bazylikach świętego Wawrzyńca, świętego Sebastiana i świętego Piotra powstawały męskie klasztory. Nie brak było wspólnot żeńskich, nierzadko wywodzących się z warstw arystokratycznych. Najbardziej znaną była wspólnota kobiet skupiona wokół świętego Hieronima, które uprawiały surową ascezę połączoną ze studiowaniem Pisma Świętego. Podobne wspólnoty święty Hieronim zakładał potem w Betlejem i Jerozolimie. Obchodzony dziś dzień życia konsekrowanego uświadamia nam, że niemal od samego początku życiu duchowemu w Kościele znaczący kształt nadawały wspólnoty życia monastycznego. Warto nad tym zagadnieniem dłużej się zatrzymać, co uczynimy w najbliższych odcinkach naszego cyklu. Dziś pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie siostry zakonne i ojców, a także członkinie instytutów świeckich. W sposób szczególny zaś pozdrawiam te osoby, które Pan Bóg postawił na mojej drodze życia. Im wszystkim dziękuję za nieustanne duchowe wspieranie. Bóg zapłaci.